Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Punktualnie 9.30, Radio Indeks, VIP-room, a dziś gościem jest Tomasz Czyżniewski, redaktor naczelny Łącznika Zielonogórskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Łącznik Zielonogórski, informator samorządowy, czyli pismo mające na celu przybliżyć wszystko to, co w tej chwili jest jednym z najważniejszych projektów w mieście Zielona Góra, no i w gminie Zielona Góra, czyli połączenia, do którego miałoby dojść, tak, aby powstał jeden duży organizm. Martwi się pan, kiedy pan słyszy, że to propagandowa gazeta, że to taka gadzinówka, niektórzy radni nawet nazywali w ten sposób to pismo?
Znaczy nie jestem zdziwiony, aczkolwiek martwię się, bo ono powstało w pewnym określonym celu. Miało zajmować się po pierwsze przybliżaniem tej idei, a też pokazywaniem tego, że to nie jest takie straszne. I my staramy się przede wszystkim rozmawiać, pokazywać to, co się dzieje, jeśli piszemy o gminie, to, co się dzieje w gminie, rozmawiać z ludźmi. Jeśli na przykład z funduszu integracyjnego są robione jakieś inwestycje, to nie pytamy o to jakichś zarządzających gminą czy miastem, czyli radnych polityków o to, tylko do ludzi. Bo to ludzie sami decydowali o tym i patrzymy, jak oni na to reagują.
No jak pan słyszy, że ta gazeta propagandowa to takie wydawnictwo, które promuje przede wszystkim prezydenta, bo to prezydent pojawia się na fotografiach. To co sobie myśli? Bo z jednej strony można było podejść do tego w ten sposób. No, trzeba byłoby go ukryć, tak, prezydenta miasta, no ale z drugiej strony, jeśli to on reprezentuje miasto Zielona Góra i pojawia się na tych zdjęciach, to też dziwne, żeby go tam nie było.
Znaczy ja znam to, bo kiedyś media zaczęły sobie liczyć, ile się w łączniku zdjęć ukazuje, a na przykład w regionach ile zdjęć pani marszałek. Ja powiem tak, ja w ogóle tych zdjęć nie liczę, nie wiem, ile ich się ukazuje i szczerze mówiąc, nie za bardzo mnie ten sposób myślenia interesuje. Nie ma tam nadmiaru zdjęć prezydenta i są te zdjęcia, jeśli na przykład z wójtem robią razem spotkanie. My staramy się przede wszystkim pokazywać zwykłych ludzi i po prostu takie mówienie to szukanie dziury w całym. Zresztą ja od dłuższego czasu nie słyszę takich zarzutów typu, że propagandowa i tak dalej. Jakie konie jest, każdy może zobaczyć. Wystarczy wziąć łącznik, patrzeć i tak dalej. Oczywiście możemy stawiać, powiedzmy, jakiś zarzut, że jeśli robimy relacje ze spotkania, to tam się bardzo dużo pan prezydent wypowiada, ale jeśli każdy, kto pójdzie na takie spotkanie i zobaczy, jak ono wygląda, na przykład ostatnie z sołtysami i strażakami z OSP, to wygląda mniej więcej tak. Pytanie-odpowiedź. Pytających jest 10, odpowiadających jeden. Ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, i radni, i strażacy, i sołtysi, i zwykli obywatele, oni się chcą czegoś dowiedzieć. Uważają, że prezydent to jest ta osoba...
Źródło informacji.
Tak, to jest osoba, która z pierwszej ręki powie, jakie są informacje. I stąd wygląda, że tych pytań jest 20 i jeden odpowiadający. No i my musimy to pokazać. Nawet nie o to chodzi, że musimy pokazać, że to pan prezydent odpowiada, ale staramy się robić relacje, w którym te odpowiedzi zawieramy, no i obywatel musi wiedzieć, kto na nie odpowiada. To nie jest z całym szacunkiem radny czy ktokolwiek inny, tylko prezydent, który jest osobą wiodącą w tym procesie. Stąd w takich tekstach jest go bardzo dużo, a w innych go w ogóle na przykład nie.
A czego boją się najbardziej ludzie w gminie? Bo jeśli spojrzeć na te badania, które już były zrobione, do tych, które są robione i niedługo będą publikowane, za moment dojdziemy, no to okazuje się, że jednak ten organizm gminny to ten organizm, który jakby bardziej obawia się samego procesu połączenia, bo ludzie w mieście jednak bardziej łaskawym okiem patrzą na poszerzenie granic Zielonej Góry.
No to jest dosyć oczywiste. Mieszkańcom Zielonej Góry połączenie niewiele zmieni w życiu. Natomiast dotyczy to przede wszystkim mieszkańców gminy, no bo to jest pewna forma zmiany tego, co się, jak ten organizm funkcjonuje. W ten najprostszy sposób, no zniknie administracja gminna, jeśli dojdzie oczywiście do połączenia, bo o tym mówimy. Czyli nie będzie wójta, nie będzie tej administracji, no to oznacza, że ludzie uważają, że coś im może się zmienić.
No ale w tej chwili administracja i tak de facto nie jest widziana w tych mniejszych miejscowościach okalających Zieloną Górę, bo przecież urząd gminy jest w mieście Zielona Góra.
No jest w mieście.
Wójt urzęduje w mieście Zielona Góra.
Nie, no to jest tak bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że mamy dwie jednostki samorządu terytorialnego i pomijając to, że ludzie co jakiś czas, a bardzo rzadko jeżdżą do któregoś z urzędów coś załatwiać, to generalnie nasze życie toczy się poza urzędami. I wtedy to normalne życie, to ono nie zna granic. nic. Ludzie, jeśli ja jadę albo idę na mecz koszykówki i widzę tam radnych z miny, którzy równie dobrze jak ja kibicują naszej drużynie, jeśli na innych spotkaniach widzę inne osoby, nie żebym komuś chciał cokolwiek wypominać, po prostu ten organizm jest jeden. Wszyscy korzystamy z podobnych ośrodków kultury, tu jeździmy do lekarza, tu korzystamy praktycznie ze wszystkiego. Później tylko się rozjeżdżamy w różne miejsca. Ja jadę mieszkać, przenocować na swoim osiedlu pomorskim, ktoś inny jedzie troszeczkę dalej do starego Kisielina, do którego ja szybciej docieram idąc na spacer w lesie niż do miasta, bo mam tam zdecydowanie bliżej, idę na ulicę Graniczną i zawsze się śmieję, że te domy po lewej stronie to Zielona Góra, a te domy po prawej stronie to już gmina. No
nie? Także czym dalej od miasta, tym te obawy są większe, bo jakby ludzie, którzy mieszkają na przykład w Kisielinie, czy w Raculi, czy w Ochli, te osoby są no, w zasadzie w mieście. Bo bardzo często jest tak, że ich domy są oddalone od tablicy z napisem Zielona Góra o kilkadziesiąt, kilkaset
metrów. To jest różnie. To zależy od ludzi przede wszystkim i od pewnej ich otwartości. Ja bym aż tak geograficznie na to nie patrzył. To znaczy dosyć oczywiste jest, że ten wianuszek wsi otaczających miasto, tych największych wsi, które w zasadzie przyklejone są już do Zielonej Góry, tylko tabliczka stoi między nimi i to jest parę metrów, no to oni, duża część mieszkańców tych wsi to są byli Zielonogórzanie, którzy się tam wyprowadzili.
Dalej mieli okazję kupić działkę na przykład, taniej niż w mieście.
Tak jest. A dalej żyją, pracują, zarabiają w mieście. Tutaj część dzieci uczy się, a w szkołach średnich wszystkie. Więc oni nie mają takich wielkich obaw, aczkolwiek zawsze są takiego potwierdzenia, że jak się wyprowadzili na wieś, to chcieliby, żeby ta wieś była taka przyjazna dla nich, czyli żeby to nie było bloków i tak dalej. Ale nikt tego nie planuje i tak na logikę.
To właśnie wśród obaw bardzo często pojawia się ten argument, że oto w tej chwili, skoro w mieście nie ma zbyt wielu terenów inwestycyjnych, to gdzieś pomiędzy domkami jednorodzinnymi powstaną osiedla czy blokowiska. Mówię o miejscowościach przyległych do Zielonej.
To jest absurdalne myślenie, bo proszę mi odpowiedzieć, dlaczego do tej pory nie powstały te blokowiska. Bo się nikomu to nie opłaca. I przy zmianie administracyjnej dalej się nikomu to nie będzie opłacało, bo jeśli właściciel terenu sprzedaje ten teren, to lepiej podzielić go na działki i wybudować domki rodzinne. Bloków nikt nie będzie wstawiał gdzieś za miastem, bo to się po prostu nie opłaca.
No i na sprawę, że tutaj decyduje już interes najczęściej prywatnego inwestora czy dewelopera.
No, o tym mówimy. No bloki opłaca się stawiać w mieście, gdzie jest dobra komunikacja, gdzie ludzie łatwiej mogą dotrzeć, a ci lepiej zorganizowani, bardziej zamożni stawiają sobie właśnie domy jednorodzinne na osiedlach, gdzie nie są
zainteresowani. A jak jest z tymi ludźmi, którzy mieszkają na tych wsiach podzielonogórskich, z dziada, pradziada powiedzmy, tak? Tych, którzy mogą się jeszcze gdzieś kojarzyć z rolnikami, czy osobami już takimi mocno zakorzenionymi w tej wsi, takiej tradycyjnej, takiej postrzeganej tradycyjnie przez każdego człowieka. Jaki to jest procent osób?
No to jest trudno powiedzieć, no nie? Bo znaczy, ja bym wystrzegał się czegoś takiego, że są jakieś grupy, że ci, co mieszkają dłużej, to oni myślą tak, a ci, co niedawno się tam osiedlili, myślą inaczej. To zależy od tego, jak ludzie postrzegają połączenie, a też gdzie mieszkają, bo są tereny, gdzie nawet ci zasiedziali mieszkańcy mówią, a będzie lepiej, jeśli się połączymy z Zieloną Górą. Ja nie chciałbym wymieniać miejscowości, bo ja mówię to na podstawie pewnych obserwacji i rozmów, a nie badań. Nie? Ale to się po prostu bardzo przenika. Znaczy, ja powiem tak, to co możemy zaobserwować, to jest tak, jak na początku jeździliśmy, rozmawialiśmy z mieszkańcami, to te nastroje były... Nie, czy słowo wrogie może nie jest odpowiednie, ale...
Ale oto jakiś obcy człowiek pojawiał się gdzieś na naszej ojcowiźnie.
I pyta, tak jest. I patrzono tego z pewnymi takimi emocjami. Po tym, bo mamy już rok, jak oficjalnie ta kampania jest prowadzona, bo zaczęła się 10 października, 26 października, rok temu ukazał się pierwszy numer łącznika.
To jest ponad 50 numerów łącznika. Tak.
Dochodzimy do 50 numerów, bo tam były przerwy czasami z okazji świąt. Ale rok się ukazujemy, to na pewno nie wzbudza to takich emocji negatywnych jak rok temu. To są dalej emocje, ale bardziej skierowane na to, czy rzeczywiście to, co się obiecuje, będzie dotrzymane. Nie patrzy się już w tej chwili na ten proces, że przychodzi najeźdźca i chce nam coś wyrwać. Ludzie bardziej chcą rozmawiać o konkretach. I to jest właśnie, to jest między innymi efekt tego, że został wprowadzony fundusz integracyjny. Rok temu odbyły się zebrania w wszystkich sołectwach. Zawsze był tam któryś z wiceprezydentów lub prezydent. Ludzie przegłosowali, co chcą robić za te pieniądze, które otrzymają z funduszu integracyjnego. Pomysł z funduszem integracyjnym polegał na tym, że w pierwszej już takiej deklaracji, który składał prezydent, mowa była o tym, że dodatkowe pieniądze, które skapną nam z powodu połączenia, trafią do gminy, żeby wyrównać dysproporcje, ale też jest to taki pomysł na to, że ludzie często mówili, a skąd prezydent siedzący w urzędzie będzie wiedział, gdzie trzeba nową wiatę przystankową postawić? A prezydent im wtedy odpowiada, nie muszę tego wiedzieć, bo wy będziecie mieli własne pieniądze, z góry określone i sami zadecydujecie, czy ta wiata przystankowa wam jest potrzebna i w którym miejscu
ma stać. Okazuje, to już się dzieje w tej chwili.
Tak, no, i się dzieje.
Łącznika między innymi widać to wyraźnie, że oto tu powstał chodnik, tu wyremontowano jakąś jedną konkretną, czy inną konkretną rzecz.
Znaczy, to jest bardzo fajna rzecz, którą jak to obserwujemy, dlatego, że pojawiają się tam różne błędy i ludzie nagle odkrywają, jak na przykład w Zawadzie, że to nie był dobry pomysł, że oni przegłosowali sobie kilka inwestycji. Tu zrobili jeden kawałek chodnika, tam zrobili. Już zaczynają mówić, to trzeba było już te pieniądze na jeden chodnik wzdłuż jednej ulicy wydać. Znaczy, ja jak to obserwuję, to jest ciekawe zjawisko. Jeśli jest mała miejscowość, czy ona ma niewiele pieniędzy, to próbują załatwić takie sprawy bardzo doczesne. Takie typu kupić namiot, naczynia jakieś kupić, zrobić jakieś drobne rzeczy, bo na więcej nie mają pieniędzy. Tam, gdzie miejscowość jest duża i ten fundusz integracyjny jest duży, na przykład jak Przylep, to oni całe te prawie 500 000 przeznaczyli na wyremontowanie jednej ulicy, która od początku do końca zostanie zrobiona. W innych miejscowościach dochodzi do takiego swoistej współpracy miasta i gminy, gdzie te pieniądze są łączone. Gdzie na przykład na Placu Zabaw w Dżonkowie część pieniędzy ludzie przegłosowali w funduszu integracyjnego. Na zebraniu wiejskim popatrzyli takim wdzięcznym wzrokiem na pana wójta i wójt powiedział, to ja dołożę do tego. Czyli on się też zachowuje i dołożył. I ten plac już jest gotowy. Czyli jak często słyszę, że ludzie wydadzą głupio pieniądze, to ja nie wiem, skąd takie głosy się biorą. Bo czemu obywatele miasta lub gminy mają być głupsi na przykład od radnych?
A jak rozmawiać z mieszkańcami miasta, którzy mówią, oto inwestuje się w tej chwili w gminie, żeby wyrównać te dysproporcje, a mnie gmina średnio interesuje, bo załóżmy, nie jeżdżę tam zbyt często, a jeśli już jestem, to tylko przejazdem, kierując się z punktu A do B, a oto mieszkam sobie w jakiejś części Zielonej Góry, gdzie od 30 lat czekamy na to, aby wyasfaltowano nam kawałek ulicy, a ta ulica nadal jest jakimś klepiskiem.
Znaczy rozumiem, do czego dąży to pytanie, bo nikt nie kwestionuje w tej chwili, przynajmniej ja nie słyszałem takich głosów inwestycji, które w tej chwili się odbywają w ramach funduszu integracyjnego, czyli 3 milionów, które są do gminy skierowane. Bardziej chodzi o przyszłe pieniądze, czyli 100 milionów, które możemy dostać za zgodne połączenie. Tylko to jest dyskusja robiona od tyłu. Znaczy mówimy o efekcie, czyli o tym, co możemy dostać za to, że dojdzie do połączenia miasta z gminą. A nie mówimy o tym, co najpierw trzeba zrobić, żeby te pieniądze dostać. A żeby dostać te pieniądze, to musi dojść do zgodnego połączenia miasta z gminy. Nie administracyjnego, nie na siłę, tylko na to połączenie muszą się zgodzić mieszkańcy gminy.
Tylko ono warunkuje.
Więc my sobie odpowiedzmy, to jest taki prosty rachunek. Połączenie, powiększenie wielkości miasta jest opłacalne dla wszystkich. Bo miasto będzie miało większy potencjał, będzie się rozwijało, a świat niestety tak jest zorganizowany i to obserwujemy, a zwłaszcza Polska, że im ośrodek jest większy, miasto jest większe, tym ma większe szanse rozwoju. Jak jest ktoś mały, to się go po prostu pomija. To możemy popatrzeć na miasta, które kiedyś były miastami wojewódzkimi, nie są w tej chwili, straciły. Koszalin, Jelenia Góra, Wałbrzych, Radom, tych przykładów jest bardzo dużo. Nikt tego nie...
I może są to często miasta dużo większe niż Zielona Góra. No, albo Radom, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców.
I nie są zachwyceni z tego, że się zdecydowali, że są w województwie mazowieckim. Więc my musimy walczyć o to, żeby rangę tego miasta utrzymać lub zwiększyć. I teraz możemy to uzyskać między innymi dzięki połączeniu miasta z gminą. i dostaniemy za to pieniądze, których nigdy nie będziemy mieli, jeśli nie dojdzie do połączenia. Więc pomysł jest prosty. Te pieniądze, które mamy jakby w prezencie za połączenie, dajmy tym, którzy najbardziej się w tym zasłużą, bo wszyscy wiemy, że największy opór jest wśród mieszkańców gminy. To oni muszą pójść na referendum i zagłosować jestem za. Więc mówimy, głosujcie za, bo będziecie sami decydować o co się będzie u was działo. W tym okresie przejściowym, którego się obawiacie, że radni nowej rady miasta nie będą o was dbali. Będą na przykład mówić, a po co budować drogę do Kurnika, bo teraz też tak mówią. To ludzie sami będą mogli tą drogę do Kurnika zbudować. Oczywiście to jest kpina, bo to, co ja obserwuję na tych spotkaniach, to jest tak, że najpierw jest poważna dyskusja na temat, co można z tym fantem zrobić i na zazwyczaj padają drogi, po czym mówią, no tak, ale za te pieniądze to my drogi nie zbudujemy. 100 lat byśmy robili. No to na razie zróbmy to, co jest ważne dla nas, ale nie najważniejsze, a jak będą większe pieniądze...
To wtedy róbmy te większe inwestycje.
Róbmy większe inwestycje, bo to jest podstawowy problem. Jak tam dojechać, jak wyjechać, żeby to...
Ale w takim układzie, jeżeli mówimy o tym, że one przede wszystkim mogłyby być spożytkowane tam, gdzie są te największe niezdecydowanie, które jest w tej chwili, czyli w gminie, to jest to w jakimś sensie metoda pewnej marchewki, którą rzuca się tym
mieszkańcom. Trochę tak, ale to też musimy popatrzeć na to, że to jest rzecz, którą i tak, jeśli dojdzie do połączenia, a jeśli nie dojdzie do połączenia też, to jest rzecz, którą i tak trzeba zrobić.
Jeśli no, de facto, jeśli dojdzie do połączenia, to i tak będzie to w granicach miasta Zielona
Po pierwsze,
Góra,
to będzie w granicach miasta. Po drugie, będzie to w interesie miasta. Bo jeśli teraz popatrzymy na dane demograficzne, które pokazują, że w całej Polsce spada liczba mieszkańców miast. W ogóle będzie spadać liczba mieszkańców naszego kraju, bo przyrost naturalny jest taki, jaki jest. I teraz jak popatrzymy, Zielona Góra mniej więcej utrzymuje się na poziomie zero w ostatnich latach, co już jest niezgodne z prognozami, bo jest miastem, które przyciąga ludzi. Natomiast zespół Zielona Góra i gmina cały czas rośnie. I teraz, jeśli my chcemy być miastem otwartym, przyciągającym ludzi, i to ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, zakładają firmy, zarabiają, to musimy im stworzyć warunki. Czyli dla jednych warunki kończą studia na uniwersytecie, chcą zostać tutaj. Trzeba w samym mieście budować bloki z KPTS-u, mieszkania, gdzie oni mogliby mieszkać. Ale jeśli chcemy...
Dawać możliwość komuś innemu rozwijać się gdzieś
na obrzeżu. Jeśli chce rozwijać, to niech się ono rozwija w Zielonej Górze, czyli w Żonkowie, Kisielinie, Przylepie, Ochli, ale to będzie Zielona Góra, niż ma stąd wyjeżdżać, płacić podatki gdzie indziej i tak dalej. I tak będziemy musieli to robić, jeśli dojdzie do połączenia, czy byśmy mieli 100 milionów, czy nie, to musimy podciągać te wtedy wsie, które zamieniają się na osiedla mieszkaniowe. Czyli trzeba będzie robić normalną procedurę, taką samą jak w mieście, gdzie też rzeczy trzeba robić, gdzie oczywiście wszyscy mówią, że jest za wolno, tylko że gdzie możliwości rozwoju już się kończą. Natomiast nasz interes wszystkich obywateli jest w tym, żeby miasto się nie zwijało.
I żeby tych możliwości było jeszcze więcej.
Żeby tych możliwości było jak najwięcej, żeby to zostawało wszystko u nas.
Na sam koniec jeszcze dwa słowa na temat tych badań, które były robione, czyli kolejne badania. One nie są jeszcze w pełni, rozumiem, policzone, ale widać już jakąś tendencję, jakąś zmianę. One będą się różnić nieco od tych badań, które publikowaliście jakiś czas temu.
Znaczy ja nie znam tych wyników. Wiem tylko, że jest pewna tendencja na plus, to znaczy, że te roczne działania przynoszą efekt i osób przekonanych do połączenia jest coraz więcej. Ale tu nie chciałbym mówić, dlatego że nie mając tych danych przed sobą, a one są cały czas liczone.
Nie da się ukryć, że to dla pana i dla wszystkich dziennikarzy pracujących w łączniku zielonogórskim to akurat bardzo dobry wynik, bo widać też efekty waszej pracy.
Znaczy, ja myślę, że to jest dobry wynik dla wszystkich zielonogórzan, że jednak w Zielonej Górze na pewno to poparcie dla połączenia jest absolutne, natomiast jest też ważne, czy będzie rosło w gminie i z tego co wiem, ono rośnie.
Kolejny numer łącznika zielonogórskiego już niedługo we wszystkich skrzynkach w mieście i w gminie. Kolejny Wiprum jutro o 9.30 na 96 FM. Tomasz Czyżniewski, redaktor naczelny łącznika, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.